Podobno ona to robiła, bo się go bała. Podobno on to robił, bo ją kochał. Aż 3 osoby tracą w tej historii życie w czasie 1 miesiąca z rąk polskiej Bonnie i polskiego Clyde'a. Kochająca się, niebezpieczna, a w pewnym sensie fałszywa para ludzi. Taka, która wykazując się pozytywnym nastawieniem, pokojowymi zamiarami, bez najmniejszego nawet zawahania, cienia wątpliwości, bez jakiejkolwiek chwili zastanowienia z dość prozaicznych powodów, niezrozumiałych i trudnych do wyjaśnienia przyczyn, aż 3 razy popełniają jedno z najgorszych przestępstw. Nie zapomnij zasubskrybować. Będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz po sobie ślad, wciskając kciuk w górę i pisząc komentarz. A jeśli nie wiesz, co napisać, napisz słowo manipulacja. Słuchając tej historii, zrozumiesz dlaczego. W dzisiejszym odcinku przenosimy się do województwa świętokrzyskiego, do oddalonej od Kielc o około 20 km wsi Skrzelczyce. Zgodnie z danymi z 2021 roku, miejscowość zamieszkiwana przez 634 osoby. Mała, spokojna, z malowniczymi krajobrazami, jednym słowem urokliwa polska wieś. Aż do pewnego momentu. Dokładnie do 2011 roku, bo to właśnie wtedy mieszkańców obiega bardzo smutna informacja. Zanim jednak do tego dochodzi, nie wyróżnia się niczym szczególnym. Od wieś jak każda inna. Dopiero przyjazd trójki znajomych zaburza panujący w niej spokój. Róża ma 22 lata. Na co dzień wraz z rodzicami mieszka w jednej z wsi w pobliżu Mławy. Dziewczyna nie jest przykładem grzecznej, nie sprawiającej problemów, będącej wzorem do naśladowania młodej kobiety. Mimo że jest już w takim wieku, w którym powinna pomyśleć o przyszłości, o dalszej edukacji, o tym, by na coś się zdecydować i jakoś pokierować swoim życiem, by się spełniać i realizować w sferze zawodowej, edukacyjnej czy chociażby rodzinnej, to ona ma zupełnie inne nastawienie i zupełnie inne plany. Chociaż patrząc na to z pewnej perspektywy, jej plan wygląda tak, jakby pozbawiony był jakiegokolwiek planu. Niestety już jako nastolatka sprawia pewne problemy wychowawcze. Wagaruje, ucieka z domu, zadaje się z tak zwanym nieodpowiednim towarzystwem, często z dużo od siebie starszymi osobami. To, jak grupka znajomych spędza wolny czas, również pozostawia wiele do życzenia. Często mają nieodpowiednie pomysły, do tego stopnia nieodpowiednie, że w pewnym momencie, przynajmniej dla Róży, wiążą się z samymi nieprzyjemnościami. W międzyczasie dziewczyna podejmuje naukę w szkole zawodowej, chce zostać kucharką. Ostatecznie szkoły nie kończy i nie zyskuje uprawnień do wykonywania zawodu. Rodzice Róży, mimo że próbują, nie są w stanie na nią wpłynąć. Prośby, groźby, szlabany i inne, mniej lub bardziej radykalne metody wychowawcze w ogóle się nie sprawdzają. Można powiedzieć, że dziewczyna robi co chce i kiedy chce. Nie za bardzo liczy się ze zdaniem osób, które powinny być wówczas jej autorytetem, drogowskazem. Osób, które chciały dla niej jak najlepszej codzienności, ale przyszłości także. Dziewczyna postanawia jednak obrać swoją indywidualną ścieżkę. Taką, która ostatecznie, chociaż stawiając pierwszy krok, jeszcze o tym nie wie, w wieku 16 lat zaprowadzi ją nigdzie indziej jak do ośrodka wychowawczego. Kiedy już tam trafia, również nie staje się łagodną, poprawnie zachowującą się dziewczyną. Zawsze wybiera tą łatwiejszą drogę. Bo po co się starać? Po co próbować do czegoś dojść ciężką pracą, skoro można to mieć niemal na pstryknięcie palca, czyli po prostu kradnąc? Kiedy zostaje złapana niemal na gorącym uczynku, a tak też się zdarzało, potrafi wszystkiego się wyprzeć. Działa w myśl zasady, a jak cię złapią za rękę, to mów, że to nie twoja ręka. Takim zachowaniem najczęściej jedynie pogarsza swoją sytuację. Może gdyby okazała skruchę, obiecała, że postara się jakoś zrekompensować straty, stres i niepotrzebne nerwy, może gdyby zrobiła cokolwiek, by pokazać, że żałuje, sytuacja wyglądałaby nieco inaczej. Ona jednak szła w zaparte. Widząc takie nastawienie i brak jakiejkolwiek autorefleksji, jedynym słusznym rozwiązaniem było powiadomienie o jej czynach. Po pierwsze, policji, po drugie, rodziców. W takim stanie rzeczy mijają kolejne lata, aż wreszcie Róża staje się osobą pełnoletnią. Jest to trudny, aczkolwiek w pewnym sensie pełen nadziei moment, bo z jednej strony dziewczyna zaczyna już sama za siebie odpowiadać we wszystkich sferach życia, ponadto pobyt w ośrodku. Jest nadzieja, że coś do niej dotarło, że będzie chciała się zmienić, że spędzony w tym miejscu czas czegoś się nauczył, że postara się naprawić relacje z rodzicami, że jakoś sobie to życie poukłada. Nic bardziej mylnego. W 2011 roku Rafał kończy 32 lata. Pochodzi z województwa pomorskiego, z niewielkiej wsi koło Sztumu. Na co dzień imał się różnych prac. Często były to prace remontowe, murarskie. Prywatnie miał już na swoim koncie kilka relacji i poważniejszy związek. W pewnym momencie zaczyna pełnić jedną z najważniejszych życiowych ról. Postaje się ojcem i to czwórki dzieci. W jego życiu nie brakowało momentów, w których przy tak dużej rodzinie nie wystarczało pieniędzy. Funduszy na pokrycie wszystkich potrzeb ciągle było za mało. Nie pomagało to, że mężczyzna nie chciał lub nie był w stanie zatrudnić się gdzieś na stałe. Rafał postanawia poradzić sobie inaczej. Ucieka się do tych najprostszych, dostępnych wręcz na wyciągnięcie ręki rozwiązań, za które słyszy nawet wyroki. Mowa o kradzieżach i rozbojach. Pewnego dnia, kiedy 32-latek wraz ze swoimi kolegami wraca busem z pracy do domu lub na jakieś pracownicze zakwaterowanie, wszyscy pasażerowie z kierowcą na czele zauważają stojącą przy drodze dziewczynę. Młoda kobieta macha ręką, robi wszystko, by zwrócić na siebie uwagę. Ewidentnie próbuje złapać stopę. Jadący busem mężczyźni postanawiają się zatrzymać i pomóc dziewczynie w potrzebie. Kiedy wsiada do środka, wszyscy zaczynają rozmawiać, chcą lepiej się poznać, więc przedstawiają się sobie i to wtedy Rafał dowiaduje się, że wspomnianą młodą kobietą jest 22-letnia wówczas Róża. Róża robi na Rafale ogromne wrażenie. Z jednej strony piękna, młoda, odważna i zabawna, z drugiej natomiast krucha i wymagająca zaopiekowania. I tą opieką Rafał postanawia ją otoczyć. Zarówno Rafał, jak i Róża zauważają, że ciągnie ich do siebie, że mają wiele wspólnego, mają o czym porozmawiać, bo oboje wiele już przeszli, także w sferze rodzinnej. Okazuje się bowiem, że Rafał rozstał się z partnerką i nie pełni czynnej opieki nad czwórką swoich dzieci. Ich wychowaniem zajmują się dziadkowie. Można więc mieć wrażenie, że jest samotnym, wolnym, poszukującym mężczyzną. Róża z kolei ma doświadczenia pobytu w ośrodkach i konflikty z prawem, właściwie podobnie jak Rafał. I podobnie jak on, szuka kogoś na stałe. Tematów do rozmów mają aż nadto, więc w pewnym momencie postanawiają wyruszyć w dalszą wspólną życiową drogę razem. Decydują, że ich życie bliskie będzie temu, które prowadzą wędrowcy. Nie decydują się na to, że ich miejscem do życia będzie jedna miejscowość, Postanawiają, że będą się przemieszczać niemal po całej Polsce i w tej konkretnej miejscowości, w której akurat się zatrzymają, podejmą jakąś pracę dorywczą, nierzadko polegającą na wykonywaniu tych najprostszych obowiązków, niemniej jednak pozwalającą się utrzymać i pokryć koszty życiowych, codziennych potrzeb. Kolejne miesiące mijają. Można mieć wrażenie, że parze odpowiada styl życia, który sobie wybrali, że się w tym spełniają i, co najważniejsze, że są ze sobą szczęśliwi. W stosunku do innych osób natomiast niestety bywają nieuczciwi. Oszukują, unikają regulowania rachunków również za noclegi, bo zdarzało się tak, że deklarowali, że zapłacą za wynajętą nawet na jedną noc kwaterę, a kiedy właściciel danego obiektu pytał o pieniądze, potrafili tak po prostu zabrać swoje rzeczy i opuścić to miejsce, udając się w tylko sobie znanym kierunku. Rafał i Róża jeżdżą niemal po całej Polsce, chociaż szczególnie skupiają się na Pomorzu i Mazurach. W międzyczasie odwiedzają swoich bliskich. W trakcie jednej z wizyt w domu Róży jej rodzice są dość mocno zdziwieni faktem, że o tyle lat starszy mężczyzna, wydawałoby się poważny i stateczny, zechce związać się z tak młodą osobą. Mieli nawet Rafała ostrzegać przed własną córką. Podobno opowiedzieli mu historię z czasów, gdy była jeszcze nastolatką. Już jako 15-latka miała kłamać, naginać fakty, manipulować. Pierwszy z przykładów dotyczył sytuacji, w której w wieku 15 lat dziewczyna powiedziała swoim bliskim, że została przez kogoś pobita. A jak się bardzo szybko okazało, tak naprawdę sama sobie zadała ból. Nie do końca wiadomo, co dokładnie zrobiła, najprawdopodobniej uderzała do tego momentu, w którym na jej ciele zaczęły być widoczne siniaki i jakieś inne uszkodzenia. Wszystko to robiła z pełną świadomością, a nawet z premedytacją, doskonale zdając sobie sprawę z powagi własnych czynów i własnych oskarżeń. Kolejną opisaną przez rodziców Róży sytuacją miała być ta, w której w czasie, gdy już zaczęły ją interesować bliższe relacje z chłopakami, a w życiu każdej nastolatki przychodzi wreszcie taki czas, Róża miała obrać sobie niewłaściwy obiekt westchnień. Miał się jej spodobać lekarz, stomatolog, o wiele lat starszy od niej mężczyzna. Dziewczyna miała być na tyle namolna w swoich podrywach i próbie zwrócenia na siebie uwagi, może nawet rozkochania wspomnianego lekarza, bo tak naprawdę nie wiadomo, co miała wówczas w głowie, że mężczyzna zdecydował się na wyjazd do innej miejscowości. Zrobił to tylko i wyłącznie po to, by oszczędzić sobie problemów, pomówień i sugestii dotyczących tego, że spotyka się z osobą nieletnią, a takie informacje w tak małych miejscowościach rozchodzą się wręcz błyskawicznie. Być może Róża nie miała nawet 15 lat, w związku z czym w kontekście tej znajomości i ewentualnych oskarżeń z jej strony, chociażby o nadużycia tudzież wykorzystanie, mężczyzna mógłby ponieść konsekwencje prawne. Czy Rafał uwierzył w opowieści rodziców swojej ukochanej odnośnie tak bezbronnej i niewinnej Róży? No chyba nie, ponieważ po tej wizycie wspólnie ruszają w dalszą podróż po Polsce. Tym razem jakimś sposobem trafiają do województwa świętokrzyskiego. Być może przez ogłoszenie, w którym widnieje informacja o gospodarzu, który poszukuje ludzi do pracy, a być może kierują nimi zupełnie inne powody. Tak jak chociażby to, że nie byli jeszcze w tej części kraju i nic nie stoi na przeszkodzie, by właśnie tu, choć na chwilę, się osiedlić. Wybierają niedużą miejscowość pod Kielcami, którą okazuje się być wieś Skrzelczyce. Róża i Rafał reagują na ogłoszenie i zgłaszają się do gospodarza, który poszukuje pracowników. Na początku mężczyzna chce zatrudnić jedynie Rafała. Ostatecznie Róża także przyjmuje do pracy. Co do zakresu obowiązków, to młoda kobieta ma się zająć drobnymi pracami, w tym sprzątaniem, natomiast Rafał wykonywać bieżące prace w gospodarstwie i w polu. Okazuje się, że na wspomnianym gospodarstwie nie są jedynymi pracownikami, ponieważ kilka dni później u gospodarza zjawia się także Eugeniusz K. Mężczyzna pochodzi spod Ostrowca. Jest wówczas osobą bezrobotną, stąd zależy mu na podjęciu pracy. Jest to coś, co pozwoli mu się utrzymać, ale też spędzać wolny czas tak jak chce. Nie jest tajemnicą to, że nie unika alkoholu i spotkań, gdzie tego alkoholu jest dość dużo. I właśnie w taki sposób cała trójka dość często spędza czas. Łapią wspólny język, mają dużo wspólnych tematów. Można mieć wrażenie, że nawet się zaprzyjaźniają. Co prawda ma miejsce pewien incydent, najprawdopodobniej nic nieznacząca wówczas sytuacja, w której Eugeniusz ma dawać Róży jakieś niemoralne propozycje, na co on reaguje dość nerwowo. O wszystkim mówi Rafałowi. Eugeniusz doskonale wie, że dziewczyna jest w związku z Rafałem i nic nie zapowiada zmian. Że parze jest ze sobą dobrze, a mimo to pozwala sobie na rozmowę pełną podtekstów. To, że Róża, Rafał i Eugeniusz mają bliższą relację, że połączyła ich jakaś nić sympatii, mogłaby potwierdzać sytuacja, w której zgodnie całą trójką po mniej więcej miesiącu odchodzą z pracy. Podobno gospodarz nie rozlicza się ze wspomnianą trójką, czyli mówiąc krótko, po prostu im nie płaci. Dzieje się tak dlatego, że wszyscy pobierali wcześniej zaliczki, więc w dniu wypłaty nie było im już czego wypłacać. Wszystko, co zarabiali, lepiej lub gorzej wykonując swoje obowiązki, zostało im już wypłacone. Ten fakt, ale też to, że w ich odczuciu za mało zarabiali, doprowadza do sytuacji, w której wszyscy opuszczają gospodarstwo. Dotąd Róża i Rafał podróżowali i organizowali swoje życie sami. Teraz dołącza do nich Eugeniusz K. Czy mają jakiś plan? Czy wiedzą, co dalej robić? Od takich bieżących spraw, jak chociażby zapewnienie sobie miejsca do spania na najbliższą noc, bo gospodarz zapewniał im nocleg, więc wraz z odejściem utracili swoje dotychczasowe lokum, po te związane z pracą i decyzją, czy dalej zostać w Skrzelczycach, czy może pojechać w zupełnie inną część Polski. I chociaż problemy wręcz się mnożą, kwestii do rozwiązania jest tylko więcej i więcej, a sytuacja nie należy do najłatwiejszych, oni chyba nie za bardzo się tym wszystkim przejmując, decydują, że zorganizują sobie coś na kształt pikniku. Wykorzystują fakt, że Eugeniusz miał jeszcze pieniądze. Jest to kwota 250 zł. Była to najprawdopodobniej ostatnia część jego wypłaty. Być może pobrana wcześniej w formie zaliczki, a być może wypłacona w dniu wypłaty w kwocie, która była możliwa do wypłacenia. Niemniej jednak wystarczająca do tego, by zakupić jakąś kiełbaskę, ogórki i alkohol. W pewnym momencie do trójki przyjaciół dołącza jeszcze jeden mężczyzna. Ma to być 46-letni wówczas Jerzy B. Trójka znajomych poznaje go pod sklepem, najprawdopodobniej podczas robienia zakupów na wspomniany piknik. Oprócz niego pod wspomnianym sklepem spotykają także drugiego mężczyznę. Swego czasu wspominał, że to zapoznanie nie należało do najprzyjemniejszych. Atmosfera miała być dość nerwowa, przede wszystkim dlatego, że dziewczyna, którą spotkał, czyli Róża, po tym, gdy odmówił kupienia jej alkoholu, a chciała jedno piwo, stała się wobec niego wulgarna. Miała go zwyzywać. Tą sytuację przerwał jej partner. Kiedy Róża nieco się uspokoiła, weszli do sklepu i kupili małą butelkę alkoholu. Po wyjściu dołączył do nich 46-latek, z którym opisujący to zdarzenie mężczyzna do tej pory przebywał. Cała trójka poszła w stronę Pierzchnicy. Uczestnicy pikniku docierają w wybrane miejsce. Mają to być okolice lasku na skraju wsi. Wszyscy się bawią, jedzą, spożywają alkohol i rozmawiają. Wszystko przebiega dość pomyślnie, ale po jakimś czasie na miejscu zjawia się pogotowie ratunkowe. Wezwani na miejsce ratownicy przyjeżdżają w to konkretne miejsce w związku z wezwaniem Rafała lub Róży. Okazuje się, że Rafał na tyle poważnie się skaleczył, że krwotok okazał się niemożliwym do samodzielnego zatamowania. I chociaż sytuacja wygląda na poważną, to najprawdopodobniej taką nie jest. Jego stan zdrowia jest na tyle stabilny, że nie ma konieczności pozostania w szpitalu. W szpitalu w Chmielniku, a potem w Busku-Zdroju opatrzono mu rany i z sugestiami, by przez jakiś czas się oszczędzał, odpoczywał, być może też unikał napojów wysokoprocentowych, wypuszczono do domu. Cały ten czas była przy nim Róża. Jak wiemy, para swojego domu czy chociażby wynajętego pokoju w tym momencie nie miała. Nie mając dokąd wracać, decydują, że pojadą autostopem do Krakowa. Chcą skorzystać z pomocy tudzież uprzejmości kuzyna, który tam mieszka. Chcą spędzić u niego noc. I tak też się dzieje. W trakcie rozmów o dalszej przyszłości, bo wreszcie zdobywają się na to, by go podjąć, pojawia się pomysł wyjazdu z kraju. W takim pierwszym skojarzeniu wydawać by się mogło, że za pracą, za lepszym życiem. Jednak to właśnie życie zweryfikuje, że nie miały to być plany wyjazdu, a plany ucieczki. Być może dlatego, że kuzyn jednak odmawia im noclegu na kolejną noc, chociaż podobno pożyczył im pieniądze, Róża i Rafał nocują w Lasku w Zabierzowie pod Krakowem. To właśnie tam, tej samej nocy, czyli z 28 na 29 czerwca 2011 roku, zostają zatrzymani. Są bardzo zdziwieni widokiem funkcjonariuszy. Nie potrafią zrozumieć, w jaki sposób tak szybko do nich dotarli. Nie są zdziwieni tym, że zostaną zatrzymani, bo powód zatrzymania jest im doskonale znany. Raczej szybkością pracy służb. Okazuje się, że rozwiązanie jest bardzo proste, ponieważ Róża i Rafał zabierają ze sobą należący do jednego z kolegów, z którymi jakąś dobę wcześniej spożywali alkohol, zakryzając go kiełbaską, telefon komórkowy z wbudowanym nadajnikiem GPS. Ponadto zeznania świadków, którzy potwierdzają, że o danej porze w konkretnym towarzystwie widziano ich w kluczowym dla sprawy miejscu, pozwalają tak szybko ich namierzyć. Para trafia do aresztu. Zostaje wystosowany wobec nich akt oskarżenia. Zarzuty są bardzo poważne. Zapada decyzja o areszcie tymczasowym. Wreszcie przed kieleckim sądem rusza proces. Zeznaje zarówno Róża, jak i Rafał. Ich wersje zdarzeń jednak bardzo się różnią. Kobieta zaprzecza, jakoby dokonała trzech przestępstw z artykułu 148 kodeksu karnego. Całą winę zrzuca na swojego ukochanego Rafała. Twierdzi, że to on odebrał życie trzem mężczyznom: Eugeniuszowi K., Jerzemu B. oraz Stanisławowi D. Niemal na każdą omawianą sytuację młoda kobieta ma swoje wytłumaczenie. Na każde zadane pytanie odpowiedź wskazującą na zupełnie inną wersję tego, co się wydarzyło. Twierdzi, że wszystko, co zrobiła, zrobiła ze strachu. Nie przyznaje się do zarzucanych jej czynów. A co na to wszystko Rafał? On z kolei twierdzi, że inicjatorką wszystkich trzech zabójstw była właśnie Róża. Że to ona, z często bardzo błahego powodu, chciała się kogoś pozbyć, może nawet ukarać. Ich wersje zdarzeń są zupełnie inne. Zgadza się tylko to, że trzy osoby nie żyją, przy czym szczątki jednej z nich udaje się odnaleźć tylko i wyłącznie dlatego, że podczas trwającego blisko 10 godzin przesłuchania Rafał składa obciążające zarówno siebie, jak i swoją ukochaną Różę zeznania. Okazuje się, że pierwszą ofiarę para kochanków spotkała przypadkowo. Był nim 46-letni Stanisław D. Mężczyzna zatrzymał się gdzieś w okolicach Grójca, wtedy gdy Róża i Rafał próbowali złapać stopę. Mężczyzna prowadził samochód Audi 80 w kolorze białym. W czasie, gdy prowadził auto, miał także spożywać alkohol. Zaproponował go nawet swoim pasażerom. W pewnym momencie pojawia się pomysł, by zatrzymać się w lesie i urządzić sobie małą przerwę w podróży. Wszyscy wówczas rozmawiają, piją, ogólnie są dla siebie uprzejmi i mili. W pewnym momencie Stanisław jest już na tyle pijany, że po prostu zasypia. Siedzi wówczas na fotelu kierowcy. Tę sytuację miała chcieć wykorzystać Róża, która ma powiedzieć do Rafała, że dobrze byłoby się go pozbyć. Dlaczego chciała to wszystko zrobić? Z prostego powodu. Chciała zabrać Stanisławowi tę jego samochód, tym samym ułatwiając sobie dalsze podróżowanie. Rafał przystaje na jej propozycję. Bierze od niej pasek od spodni, on odchodzi kawałek od samochodu i obserwuje otoczenie. Siedząc na tylnej kanapie, Rafał zarzuca pasek na szyję Stanisława i mocno dociska do zagłówka. Zaatakowany mężczyzna nie próbuje się bronić. Podobno nie wydaje z siebie żadnych odgłosów, nie budzi się i nie krzyczy. Nie do końca wiadomo, czy para jest świadoma tego, że mężczyzna może już nie żyć. Niemniej jednak jakoś szczególnie nie zajmuje to ich myśli, bo postanawiają, że włożą jego ciało do bagażnika Audi. Pojawia się wówczas pytanie, co zrobić z ciałem, gdzie je ukryć. Dochodzą do wniosku, że najlepszą lokalizacją będzie ta najlepiej im znana. Wyruszają więc w rodzinne strony Rafała. Trasę, a mają do pokonania kilkaset kilometrów, przejeżdżają w nocy. Kiedy docierają na miejsce, w pierwszej kolejności odwiedzają rodziców Rafała. Nie przyznają się do tego, w jakim celu przyjechali w te konkretne strony. Jedzą obiad, rozmawiają, zachowują się tak, jakby nic się nie stało. Jakby nie mieli w bagażniku takiego, a nie innego bagażu. Po obiedzie żegnają się z rodziną, by następnie pojechać w okolice Bagien przy Nogacie. I to tam, dokładniej w rozlewisku Nogatu, w miejscowości Piekło koło Sztumu, ukryć ciało od Stanisława D. Po wszystkim, możliwie jak najszybciej, odjeżdżają z tego miejsca i ruszają w dalszą trasę po Polsce. Wcześniej jednak mieli pojechać jeszcze na komunię młodszego brata Róży. Ich podróż kończy się w tym samym momencie, w którym kończy się paliwo w samochodzie. Właśnie wtedy porzucają go w pobliżu jednego z lasów, by jakiś miesiąc później trafić do Skrzelczyc. Z opisu Rafała, cytując: siedliśmy do jego auta i pojechaliśmy. Pił piwo. Na jednej ze stacji chciał, żebym kupił jeszcze kilka piw. Do mojej partnerki, która siedziała na tylnym siedzeniu, odnosił się lekceważąco. Mówił do niej: ty młoda, cicho siedź. Był wulgarny. Gdzieś przed Grójcem zatrzymaliśmy się na jednej z bocznych dróg. Kierowca wyciągnął butelkę wódki i chciał, żebyśmy się z nim napili. Tak zrobiłem. Później on usiadł za kierownicą i chyba usnął. Wtedy pojawił się pomysł, aby się go pozbyć i zdobyć auto. Te zeznania pozwalają na postawienie im poważniejszych zarzutów niż te dotyczące kradzieży samochodu należącego do Stanisława. Co do wyjaśnienia zaginięcia mężczyzny, bo niemal od razu rodzina Stanisława składa odpowiednie zawiadomienie, to byłaby to bardzo trudna sprawa, a na jej rozwiązanie najprawdopodobniej trzeba byłoby czekać kilka, a być może nawet kilkanaście długich lat. Wersja Róży jest nieco inna. Dziewczyna twierdzi, że zbrodni dokonał Rafał, że zrobił to sam wtedy, gdy ona wyszła na pół godziny do lasu, by załatwić potrzebę fizjologiczną. Kiedy wróciła, kierowcy, czyli Stanisława D., w tym miejscu, w którym jakąś chwilę wcześniej się zatrzymali, miało już nie być. Na pytanie, co się stało, gdzie on jest, Miała usłyszeć, że Stanisław D. po prostu gdzieś sobie poszedł, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo mają samochód. Najprawdopodobniej nie widząc w całej sytuacji niczego złego, para wsiada do środka i odjeżdża samochodem mężczyzny jak gdyby nigdy nic. Róża twierdzi, że nie wiedziała o tym, że jego ciało ukryte zostało w bagażniku. Później miała się domyślać przez silny zapach. Temu z kolei stanowczo zaprzecza Rafa. Twierdzi, że dziewczyna wiedziała o wszystkim, że miała nawet maskować ten zapach, używając odświeżacza powietrza. Z wyjaśnienia dotyczącego przyczyn, dla których zdecydował się odebrać mężczyźnie życie, wynika, że zrobił to dlatego, że Róża, choć przez krótką chwilę, chciała mieć samochód. I chociaż śledczy nie dają wiary tym słowom, bo ciężko uwierzyć w aż tak duże okrucieństwo z tak błahego powodu, to zbagatelizowanie tak poważnych zeznań w ogóle nie wchodzi w grę. Trzeba to wszystko sprawdzić, zweryfikować, wykluczyć. A to, co się udaje zrobić, to niestety potwierdzić, bo we wskazanym przez Rafała miejscu odnaleziono ludzkie szczątki. Badania potwierdzają, że jest to poszukiwany od jakiegoś czasu Stanisław D. Zgodnie z opinią specjalistów, mężczyzna stracił życie na fotelu kierowcy we własnym samochodzie. Z kolei odnalezienie dwóch ciał na skraju wsi okazuje się dużo łatwiejsze, bo natrafia na nie lokalny rolnik. Były ukryte w lesie pod stertą gałęzi. Sprawcy się jednak jakoś bardzo nie postarali, bo znalezienie ciał nie stanowiło większego problemu. W międzyczasie okazuje się, że oprócz telefonu komórkowego, który Róża i Rafał zabrali ze sobą, dzięki czemu tak szybko zostali odnalezieni, z portfela z jednej z ofiar ginie 80 zł. Para zabiera także dokumenty mężczyzn, które w chwili zatrzymania Róża ma w swojej torebce. Ustalenie tożsamości ofiar trwa kilka godzin, ale ostatecznie udaje się potwierdzić, że jest to Eugeniuszka i Jerzy B. W czasie procesu ponownie złożone przez Rafała, jak i Róże wyjaśnienia bardzo mocno się od siebie różnią. Rafał twierdzi, że to Róża rzuciła się na Jerzego B. Miała to zrobić z powodu propozycji, którą będący wówczas pod wpływem alkoholu mężczyzna miał jej złożyć. Podobnie jak Eugeniusz, Jerzy również doskonale wiedział, że dziewczyna jest w stałej relacji z Rafałem, czego miał nie uszanować. A to z kolei rozzłościło Różę do tego stopnia, że miała się na niego rzucić i zacząć bić, w ręku trzymając butelkę po niedawno spożytym trunku, ale także nóż. Miała rozciąć mu głowę. W pewnym momencie Rafał do niej dołącza. Jego udział w zbrodni wygląda tak, że w czasie, gdy Róża przytrzymuje głowę Jerzego B., on wbija mu kawałek szkła w gardło. Po bardzo krótkiej chwili Jerzy B. przestaje się ruszać. Eugeniusz natomiast przygląda się zaistniałej sytuacji z bezpiecznej odległości. W pewnym momencie 22-latka ma stwierdzić, że wydawałoby się ich przyjaciel za dużo widział i również trzeba się go pozbyć. Rafał miał być przeciwny temu, by cokolwiek mu robić, by pozbawiać go życia. Zdanie mężczyzny to Róża miała na to naciskać. A ponieważ on nie widział poza nią świata, jak sam stwierdził, wskoczyłby za nią w ogień, postanowił zrobić to, czego chciała. Zgodnie ze zeznaniami Rafała, pierwsza miała zadać ciosy Róża, również butelką. Potem użyto noża, którym zadano cios prosto w oko. To on okazuje się być tym ostatecznym, chociaż wyniki badań potwierdzają, że mężczyzna nie odszedł od razu. Jego cierpienie trwało co najmniej kilka godzin. Był to ten sam czas, w którym Rafałowi udzielano pomocy medycznej, w związku ze skaleczeniami, które powstały podczas ataku. Kiedy stwierdzają, że mężczyźni nie stanowią już żadnego zagrożenia, przeciągają ich ciała w krzaki w pobliskim lesie i przykrywają je gałęziami. Wcześniej jednak zabierają mężczyznom należące do nich, ich zdaniem cenne przedmioty, to jest telefon komórkowy i wspomniane 80 zł. Przeszukanie nie należy do delikatnych, ponieważ ciała odnaleziono w pewnym stopniu roznegliżowane. Obaj mężczyźni zostają odnalezieni, jak leżą na plecach. Jeden z nich miał na sobie tylko bieliznę i podkoszulek, drugi zsunięte spodnie do kolan. Sposób pozostawienia ciał, jak się okazało, nie miał wskazywać innego motywu niż ten właściwy. Nie chodziło o to, by mylić i zwodzić. Był raczej kwestią roztargnienia, pośpiechu, trochę przypadku i przede wszystkim braku szacunku do zmasakrowanych ciał. Ale jak można wymagać szacunku w tej sytuacji, skoro nie mieli go do tego, co najcenniejsze i najważniejsze, czyli do ludzkiego życia? Wersja Róży mówi o tym, że owszem, uczestniczyła w libacji. Dużo wtedy wypiła i w pewnym momencie poczuła się na tyle zmęczona, że po prostu zasnęła. Obudziła się wtedy, gdy Rafał miał bić Jerzego B. Być może nawet to właśnie bójka miała ją obudzić. W każdym razie widziała, że jej ukochany usiadł na niedawno poznanym koledze. Miał być w stosunku do niego agresywny. W ogóle miał być bardzo zły, w stosunku do niej również to okazywał. Dziewczyna miała się go bać. Bała mu się sprzeciwić. Wykonywała więc wszystko to, co jej kazał. Miała widzieć także to, że jej partner zaatakował współbiesiadników butelką, a następnie nożem. Z jej wersji wynikało, że jej udział w całym zdarzeniu polegał na biernej obserwacji, ale tylko do pewnego momentu. Do tego momentu, w którym Rafał miał zażądać pomocy w ukryciu ciał. Zdecydowali się na przeciągnięcie ich w pobliskie zarośla, po czym posprzątali miejsce, w którym jeszcze przed chwilą tak dobrze się bawili. Sędzia zajmujący się tą sprawą ma bardzo trudne zadanie, bo nie ma bezpośrednich świadków tego zdarzenia. Bardzo duże znaczenie mają zeznania złożone przez Rafała, czyli człowieka oskarżonego w tej sprawie. A wy, będąc na miejscu sędziego, komu byście uwierzyli? Czyją wersję uznalibyście za tą właściwą, tą jedyną możliwą? Napiszcie teraz w komentarzu. W ocenie sądu to, co jest spójne w przypadku tej dwójki, to na pewno fakt, że mogą stanowić zagrożenie dla społeczeństwa, powinni zostać od niego odizolowani i żadne podjęte działania nie spowodują, że się zmienią, że zrozumieją powagę i znaczenie swoich czynów. Zdaniem sądu oboje mają spaczone osobowości. Potwierdzać może to, że mimo iż ostatnia z ofiar, czyli Eugeniusz, był im stosunkowo bliski, to w ich postępowaniu nie było nawet odrobiny zawahania, by zrobić to, co zrobili. Mogłoby się wydawać, że w sytuacji, w której coś cię z kimś łączy, masz z tą osobą jakieś pozytywne skojarzenia i wspomnienia, to tego rodzaju myśli, a na pewno zachowania, nie mają prawa mieć miejsca. Przykład Róży i Rafała pokazuje, że nie do końca musi tak być. Opinii biegłych Róża i Rafał byli parą, w której to Róża miała decydujący głos, pełniła wiodącą rolę. Jeśli chodzi o opinię specjalistów, to biegli psychologowie określili Różę jako dziewczynę, która z łatwością potrafi manipulować ludźmi, która wręcz patologicznie kłamie, jest zdemoralizowana i nie odczuwa żadnych uczuć wyższych. Psychologowie z Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie stwierdzili także między innymi te cechy osobowości, które charakteryzują się brakiem wyrzutów sumienia, poczucia winy, ale też umiejętnością przejmowania inicjatywy, by osiągnąć swój cel. Ponadto dziewczyna chętnie stawiała się w roli ofiary, a zakochany w niej, chcący dla niej jak najlepiej Rafał, niemal za wszelką cenę chciał ją ochronić, naprawić w jakiś sposób wyrządzoną jej krzywdę, nawet jeśli miało się to wiązać z odebraniem życia człowiekowi, który kolokwialnie mówiąc czymś jej podpadł. Wykonując kolejne zadania, w pewien sposób imponując Róży swoją odwagą, stanowczością i bezwzględnością, poprawiał swoją samoocenę. Jakim typem człowieka jest ich córka, opowiadali także Róży rodzice. Zeznawali, chociaż nie musieli tego robić. Z ich opinii kształtował się bardzo niepokojący obraz, a wynikało z niego to, że głównym celem Róży były pieniądze. By je pozyskać, była w stanie zrobić niemal wszystko. To samo tyczyło się innych rzeczy, bo kiedy spodobał jej się jakiś mężczyzna, robiła wszystko, by osiągnąć swój cel. Potrafiła mu się bardzo narzucać, momentami zachowywać wręcz obsesyjnie. Rodzice podejrzewali ją o to, że podjęła się najstarszego zawodu świata. Te sugestie miały wiązać się z pieniędzmi, które ich córka posiadała, a które miały pochodzić z niewiadomego źródła, bo dziewczyna nie miała żadnej stałej pracy, dorywcze raczej rzadko, a pieniądze miały być w różnych walutach. W zeznaniach pojawiły się także wspomnienia jeszcze z czasów szkolnych. Wynikało z nich, że Róża potrafiła okraść najbliższe koleżanki tylko po to, by uzyskać to, co w danym momencie chciała mieć. Ponadto miała być agresywna, również w stosunku do własnego brata, na którego miała rzucić się z pięściami. Z opisu rodziców wynikało, że nie była to taka typowa przepychanka między rodzeństwem, a ewidentna próba wymierzenia sprawiedliwości, wpłynięcia na jego zachowanie, na to, by może zmienił zdanie. Tyle tylko, że nie za pomocą argumentów, a siły. Niejednokrotnie miała też sama zadawać sobie ból, tworzyć rany na ciele, przebijać skórę na nadgarstkach, wbijając w nią na przykład zapałki. I chociaż zachowanie Róży mogłoby świadczyć o tym, że w jej rodzinnym domu dzieje się coś niepokojącego i że to taki książkowy wręcz przykład mierzącej się z różnymi niełatwymi sytuacjami rodziny, której być może jest jakiś nauk, jakieś inne problemy, a nastolatka jedyne, co chce zrobić, to zwrócić na to, a przede wszystkim na siebie uwagę. Nic bardziej mylnego. Dom rodziny C miał być takim normalnym, choć nie ominęły go różne życiowe tragedie. Rodzina straciła dwójkę dzieci, które długo i ciężko chorowały. Po tym, gdy Róża wyszła z ośrodka wychowawczego, gdy jej zachowanie się nie zmieniło, a wręcz pogorszyło, jej rodzice postanawiają wymeldować ją z rodzinnego domu. Mieli obawiać się o własne zdrowie, podejrzewając, że córka trudni się taką, a nie inną profesją i może ich czymś zarazić. Kolejnym powodem, dla którego podjęli taką decyzję, był ten, że Róża znikała z domu na długie miesiące, kontaktowała się jedynie telefonicznie, nigdy nie mówiąc, gdzie aktualnie mieszka i czym się zawodowo zajmuje. Wiadomo było, że są to prace dorywcze na Pomorzu i Mazurach. Jej mama miała nawet nie być zaskoczona tym, że nastał ten moment, w którym doszło do tak poważnej w skutkach tragedii. Była natomiast zszokowana tym, że w jej opinii spokojny, dość ułożony, przynajmniej w porównaniu do córki, Rafał, tak bardzo dał się omamić, że się tego wszystkiego dopuścił. Rodzice dziewczyny mieli go nawet przed córką ostrzegać. Z ich wspomnień wynikało, że para odwiedziła ich dom jakieś 3 razy, a ponieważ Rafał sprawiał wrażenie uprzejmego i kulturalnego, dość mocno zdziwieni wyborem ich córki na partnerkę życiową, postanawiają opowiedzieć mu co nieco o własnym dziecku. Przytoczyli historię stomatologa, być może inne także. On jednak nie słuchał. Widział w niej kogoś, kim trzeba się zaopiekować. Najprawdopodobniej planował z nią kolejne lata swojego życia. Chciał dla niej jak najlepiej, jednocześnie nie dostrzegając tego wszystkiego, o czym wspominali jej rodzice. Nie widział lub po prostu nie chciał tego zobaczyć. Zeznania składali także znajomi pary. Róża i Rafał przez krótki czas mieszkali w Malborku, gdzie podobno nie stronili od alkoholu. Dziewczyna miała wyżalać swojej koleżance. Opowiadała, że nie jest zadowolona z tego, jak wygląda jej życie. Twierdziła, że nic jej nie wyszło, że jej partner, czyli Rafał, niewiele potrafi i również przez niego tak to wszystko wygląda. Mimo że znali się bardzo krótko, a ich związek rozpoczął się w październiku 2010 roku, to mieli mieć dość burzliwą relację, w której nie brakowało kłótni i wyzwisk, nawet podczas spotkań towarzyskich, nierzadko w obecności znajomych. Zeznania składa także była partnerka Rafała. Z jej słów wynika, że mężczyzna już wcześniej bywał w stosunku do niej agresywny. Te zachowania szczególnie nasilały się wtedy, gdy był pod wpływem alkoholu. Wspominała, że pierwsze 3 lata związku były nawet dobre, że mieszkali u jego rodziców, nie sami, bo mieszkało tam także jego rodzeństwo. W pewnym momencie zachowanie Rafała miało bardzo się zmienić. Oprócz tego, że więcej pił, to kiedy kobieta była w 7. miesiącu ciąży, miał ją pobić. Miał również zmuszać ją do kontaktów intymnych, a kiedy odmawiała, również bił. Poza tym mężczyzna zaczyna kraść, w związku z czym w pewnym momencie trafia do więzienia. Najprawdopodobniej kobieta ma już tego wszystkiego dość, ponieważ nie deklaruje, że na niego zaczeka. Chwilę przed jego aresztowaniem się rozstają. Z ustaleń sądu wynika, że do pierwszej zbrodni doszło pod koniec maja 2011 roku w okolicach Grójca na Mazowszu. Natomiast podwójnego zabójstwa dokonano 24 czerwca 2011 roku. Ciała odnaleziono 27 czerwca 2011 roku, czyli 3 dni później, przy czym w oku jednej z ofiar nadal miał tkwić nóż. Stan ciał był na tyle zły, a wynikał ze stopnia ich uszkodzenia, że rolnik, który je odnalazł, nie rozpoznał wśród ofiar swojego sąsiada, człowieka, który od zawsze mieszkał w tej wsi. W miejscu tragedii znaleziono także torbę podróżną, najprawdopodobniej należącą do któregoś z nich. Bardziej prawdopodobne, że do Eugeniusza, bo to on wraz z Różą i Rafałem w dniu tragedii opuścił swoje dotychczasowe miejsce pracy, jednocześnie zabierając wszystkie swoje rzeczy z zapewnionego przez gospodarza zakwaterowania. W trakcie wykonywania czynności okazuje się, że ustalenie motywu nie należy do najłatwiejszych i że nie jest on aż tak oczywisty. Nie dotyczy kwestii intymnych ani rabunkowych. Tak naprawdę można mieć wrażenie, że to, co ta para zrobiła, nie miało żadnych sensownych podstaw. Że to, co zrobili, zrobili bez powodu. Róża C. i Rafał I. słyszą zarzuty. Rafał niemal od samego początku, czyli od chwili zatrzymania, przyznaje się do winy. Wyraża skruchę, przeprasza rodziny ofiar. Twierdzi, że gdyby nie poznał Róży, do tego wszystkiego by po prostu nie doszło. Że był pod jej silnym wpływem. I chociaż miał świadomość tego, że ich relacja była bardzo toksyczna, to twierdził, że ją bardzo kochał i chciał dla niej jak najlepiej, stąd robił wszystko to, co mu zasugerowała i to, czego wymagała. Wierzył w każde jej słowo, w każdą opisaną przez nią sytuację dotyczącą tego, że ktoś ją zaczepił, a ktoś inny proponował jej coś, czego jej zdaniem nie powinien. Bezgranicznie jej ufał, co ona niestety z premedytacją wykorzystywała. Bardzo boleśnie przekonał się o tym, że dziewczyna ma 2 oblicza i 2 twarze. Żałował, że dostrzegł to tak późno. Róża nie przyznała się do winy. Twierdziła, że wszystko, co zrobiła, było efektem strachu. W ostatnich słowach, jeszcze na sali rozpraw, poprosiła jedynie o sprawiedliwy wyrok. Rafał z kolei próbował przekonać sąd, że powinni dostać jeszcze jedną szansę i móc wrócić do życia w społeczeństwie. Ostatecznie sąd okręgowy w Kielcach Po trwającym ponad półtora roku procesie skazuje Rafała i Różę C na dożywotnią karę pozbawienia wolności. O przedterminowe zwolnienie będą mogli ubiegać się dopiero po 25 latach odbywania kary. Sąd uznaje, że zeznania Rafała I są szczere, spójne i konsekwentne. Co do Róży C, to opinia biegłych jest jednoznaczna. Wynika z niej, że dziewczyna ma skłonności do patologicznego kłamstwa, w związku z czym nie można zawierzyć jej wyjaśnieniom. Ponadto w kontrze do Rafała Róża miała motyw. Mężczyzna nie miał żadnego interesu, żadnych korzyści z tego, by odbierać trójce tak naprawdę losowo spotkanych mężczyzn życie. Dodatkowo sąd stwierdza, że kolejne ofiary także mogłyby być przypadkowe. Wystarczyłoby to, że spotkali się na tej samej drodze. Przecież ani Róża, ani Rafał nie potrzebowali żadnego poważnego powodu. Nie mieli żadnych hamulców. Gdy nocowali w jednym z lasków pod Krakowem, w którym kilka godzin później zostali zatrzymani przez policjantów, planowali ucieczkę za granicę. Chcieli złapać okazję, jechać autostopem. W ich głowach miał powstać scenariusz zakładający to, że osoba, która zechce im pomóc, jakoś się nad nimi zlituje, podwiezie wyznaczone przez nich miejsce, również straci życie. Najprawdopodobniej chodziło o to, by zlikwidować każdego potencjalnego świadka, a taki człowiek, z którym przejechaliby kilkadziesiąt, może nawet kilkaset kilometrów, zdążyłby się czegoś o nich dowiedzieć, na pewno zapamiętałby więcej szczegółów dotyczących na przykład ich wyglądu, niż taki losowo spotkany człowiek na przykład gdzieś w centrum zatłoczonego miasta. Zostaje złożona apelacja zarówno przez obrońców, jak i prokuratora. Prokurator wnosi o zmianę jednego z wyroków, bo wyrok dożywotniego pozbawienia wolności był karą łączną. W każdym razie prokurator wnosi o zmianę jednego z wyroków z 13 lat na 15 lat i orzeczenie łącznej kary dożywocie. Obrona Rafała wnosi o złagodzenie wyroku. Jako główny argument wymienia ten dotyczący faktu, że to nie on był inicjatorem wszystkich trzech przestępstw, że przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów, złożył wyjaśnienia, w których sam siebie obciążył, mowa o sprawie kierowcy Audi. Ponadto przeprosił, wyraził skruchę i szczery żal. Obrona Róży wnosiła o jej uniewinnienie, argumentując to faktem, że nie ma żadnych dowodów, poza obciążającymi zeznaniami Rafała, że miała zamiar odebrać życie kierowcy Audi, czyli Stanisławowi D. Nie ma też dowodu na to, że brała udział w pozostałych przestępstwach. Sąd apelacyjny przychyla się do stanowiska prokuratury. Uwzględnia podniesienie kary z 13 na 25 lat więzienia, motywując to tym, że przestępstwo popełniono z niskich pobudek, że zostało ono popełnione w stosunku do osoby, która okazała parze pomoc, podzieliła się tym, co ma, i że tak naprawdę odbieranie jej życia nie było koniecznością. Nie miało większego sensu, bo mężczyzna był wówczas w tak złym stanie po spożyciu dużej ilości alkoholu, że nie miał świadomości tego, co się z nim dzieje, a tym bardziej, co się dzieje z jego autem. Kradzież samochodu, a podobno tylko i wyłącznie na tym miało parze zależeć, byłaby w tej sytuacji szczególnie łatwa. Media bardzo szybko znalazły odniesienie do bardzo znanych osób ze świata przestępczego. Róże i Rafała porównali do Bonnie i Clyde'a, czyli amerykańskich przestępców z lat 30. ubiegłego wieku. Można powiedzieć, że pewne wydarzenia z ich życiorysu są dość spójne. Zarówno jedni, jak i drudzy zaczynali od drobnych przestępstw i drobnych wykroczeń, a mowa o kradzieżach portfeli, o włamaniach i rozbojach. Z czasem zaczęli dopuszczać się znacznie poważniejszych, bo odbierali ludziom ich życia. Historie obu par nie kończą się happy endem. Bonnie i Clyde zginęli 23 maja 1934 roku podczas zorganizowanej policyjnej zasadzki. Natomiast Róża i Rafał najprawdopodobniej będą przebywać w więzieniu do końca swoich dni. W tym odcinku to już wszystko. Zachęcam do pozostania w kręgu kryminalnym na dłużej, czyli zostawienia subskrypcji, polubienia, komentarza, a najlepiej wszystkiego razem. Przypominam także o możliwości wspierania kanału, a także o grupie na Facebooku i profilu na Instagramie. Odcinek powstał na podstawie ogólnodostępnych informacji, źródła jak zwykle w opisie. Czy zostaniesz kolejnym ogniwem Krymikręgu? Do usłyszenia całkiem zaraz.